będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat: szanse i wyzwania dostępności, rola funduszy europejskich. O dostępności, czyli o zadbaniu o równy dostęp dla wszystkich do miejsc, do usług czy produktów, mówiliśmy już wielokrotnie na naszej antenie. Jeszcze do niedawna większość z nas dostępność kojarzyła głównie z pokonywaniem barier architektonicznych, z ułatwianiem się w poruszaniu, a także komunikowaniu dla osób z niepełnosprawnością czy zwiększeniem dostępu do rozwiązań cyfrowych. Dzisiaj pojawiło się jednak nowe wyzwanie, z którym mierzy się Polska i cały świat: epidemia choroby wywołanej przez koronawirusa. To główny temat naszych rozmów w rodzinach, to główny temat wiadomości telewizyjnych. To źródło przede wszystkim naszych obaw, a także przyczyna wielu ograniczeń, konieczności izolacji oraz zupełnej zmiany dotychczasowego stylu życia. Jak w obliczu dzisiejszej sytuacji, która dotyczy wszystkich grup osób, po rynku pracy, gospodarki, a przede wszystkim naszego zdrowia, sprawdzają się zasady dostępności? Jak w naszych działaniach wspierają nas fundusze europejskie? Drodzy, zmiany w naszym otoczeniu z pewnością stanowią dla dostępności ogromne wyzwanie. Osoby o szczególnych potrzebach, w tym osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze, znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji i tutaj potrzebna jest informacja i pomoc. Epidemia koronawirusa pokazała nam, że szczególne potrzeby, które podkreślają zasady dostępności, mogą pojawić się w życiu każdego z nas. W czasie izolacji, w czasie kwarantanny, także człowiek zdrowy, człowiek silny, człowiek mający w pełni stabilną sytuację, ma szczególne potrzeby. Dzięki rozwiązaniom dostępnym, które zostały wypracowane przez ostatnie lata, każdemu z nas łatwiej poradzić sobie w tak nietypowym otoczeniu jak stan epidemii. Wyzwania, które stawia przed nami dzisiejszy świat, stanowią też szansę dla dostępności. Zdążyliśmy już zaobserwować przecież szybki wzrost stosowania rozwiązań informatycznych. W wielu dziedzinach pracujemy zdalnie. Widzimy też, jak kreatywni potrafią być Polacy, jak ciekawe mają pomysły, które pomagają poprawie sytuacji poszczególnych osób dotkniętych epidemią. Wzrasta też nasza świadomość, tak ważna w promowaniu dostępności. Łatwiej dzisiaj zauważamy osoby potrzebujące, osoby starsze, którym teraz szczególnie trzeba pomagać. Nie bez znaczenia jest wsparcie z funduszy rządowych i funduszy europejskich. Środki finansowe są niezbędne, aby rozwijać dostępność dla każdego człowieka. I na te tematy będziemy dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi. Przede wszystkim z panią minister funduszy i polityki regionalnej, panią Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. Witamy serdecznie, pani minister, w telewizji Trwam.
Witam serdecznie.
I goście, którzy będą zmienni, ale pozwólcie Państwo, że przedstawię ich już na samym początku. Pan Przemysław Żydok z Fundacji Aktywizacja, prezes zarządu tejże fundacji. A w dalszej kolejności będą z nami pan Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO, pan dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, pan Jacek Zadrożny, główny specjalista do spraw dostępności w Ministerstwie Cyfryzacji, a także pani Magdalena Reszdorf, prezes Fundacji Biznes Bez Barier. Pani minister, na początek no takie pytanie wprowadzające i prośba o to, żeby takiego wprowadzenia dokonać na temat wyzwań dostępności w sytuacji, w której się znaleźliśmy kilka miesięcy temu, w sytuacji pandemii koronawirusa.
No właśnie ta sytuacja, w której znaleźliśmy się, postawiła nas w zupełnie innej, nowej rzeczywistości. Tej rzeczywistości, która wpływa na wiele aspektów naszego życia. To bardzo trudny czas dla nas wszystkich, zwłaszcza dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnościami, bo to grupa podwyższonego ryzyka. Ale myślę, że też na skutek tych wszystkich zdarzeń, które mają miejsce, nasiliła się właśnie izolacja tych grup osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i właśnie to, z czym walczymy na co dzień, poprzez nasz rządowy program Dostępność Plus, poprzez to, że chcemy likwidować bariery, że chcemy usuwać ograniczenia, że chcemy pomagać w możliwości opuszczania mieszkania przez tak zwanych więźniów czwartego piętra. Coś, co dostrzegamy właśnie jako bariery na co dzień przy tej dostępności nie tylko naszych mieszkań, ale również i przestrzeni publicznej. Więc myślę, że to, gdzie znaleźliśmy się dzisiaj, to właśnie pokazuje, z czym borykają się osoby z niepełnosprawnością, bo chociażby przymus pozostania w domu paradoksalnie stawia nas, mniej więcej pokazuje nam i łatwiej pomaga nam zrozumieć, z czym borykają się osoby z niepełnosprawnościami, czyli osoba poruszająca się na wózku, która nie może opuścić swojego domu, bo nie posiada windy w bloku na przykład. I samodzielnie nie może opuścić swojego mieszkania. Dla nas to taka sytuacja tymczasowa, która po ustaniu pandemii zniknie. Natomiast osoby z niepełnosprawnością będą doświadczać jej dalej każdego dnia. W związku z powyższym ten wymiar dostępności architektonicznej pokazuje nam, jak jest ważny dzisiaj, jak ważne są właśnie te bariery, których nie możemy pokonać. Ale również te kwestie cyfrowo-informacyjno-komunikacyjne są równie istotne, szczególnie dla osób niesłyszących. Czyli te kwestie poprawnego i rzetelnego informowania o sytuacji, w której się znajdujemy. Szanowni Państwo, nie wiem, czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale nie wystarczy napisać tekstu, bo nie zawsze osoby głuche ten język polski tak dobrze znają, żeby można było sobie z tym tekstem poradzić. Dlatego tak ważny jest tłumacz języka migowego, który pojawia się i rzetelnie przekazuje informacje, rzetelnie tłumaczy to wszystko, jak o siebie zadbać, jak być bezpiecznym, jak wykorzystać te wszystkie możliwości, które w tym momencie mamy do dyspozycji. Dlatego myślę, że ta inicjatywa stworzenia razem z Polskim Związkiem Głuchych specjalnej infolinii dla osób głuchych jest tak ważna, żeby można było przekazywać te wszystkie informacje. Myślę, że bardzo ważny tutaj jest zdalny dostęp do usług zdrowotnych czy do usług edukacyjnych, które w tej chwili są tak ważne i istotne dla dzieci, które nie mogą pójść do szkoły. Dlatego bez konieczności wychodzenia z domu możemy załatwić bardzo wiele spraw i dzięki temu te technologie, które wykorzystujemy, są nam tak bardzo przystępne. Ale musimy też pamiętać o tym, żeby technologie informacyjne, które mamy dostępne, były dostępne dla każdego. Więc one muszą być łatwe i przystępne w swojej obsłudze, tak żeby zarówno osoby pełnosprawne, jak i osoby niepełnosprawne czy seniorzy mogli z nich z łatwością korzystać.
A więc ta współpraca musi być na wielu płaszczyznach. Jest z nami pan Przemysław Żydok, prezes Fundacji Aktywizacja. Witamy serdecznie, panie prezesie.
Witam serdecznie ojca redaktora, panią minister, wszystkich telewidzów.
Panie prezesie, pani minister zrobiła takie wprowadzenie ogólne, bardzo też ważne zresztą, żebyśmy wiedzieli, na jakim obszarze się znajdujemy. Chciałbym pana zapytać o to, jakie grupy teraz najbardziej potrzebują wsparcia, jakie grupy oczekują najbardziej na pomoc, może są najbardziej pozbawione tejże pomocy, czy bezbronne?
Ja sobie pozwolę jednak też na takie słowo ogólniejsze na początek, bo program Dostępność Plus był pewną zapowiedzią czegoś, co epidemia zweryfikowała pozytywnie w nas jako społeczeństwie, także w działaniach rządu, czyli pokazała, że rzeczywiście jesteśmy solidarnym społeczeństwem. Bardzo mocno widzieliśmy to na przykładzie tych głośnych sytuacji chorób w domach pomocy społecznej, tego zagrożenia. My z ponad 300 organizacjami pisaliśmy apel do pana prezydenta, premiera i widzieliśmy, że dzięki szybkim działaniom rządu udało się uniknąć sytuacji tragicznej, tak, która się wydarzyła w wielu krajach europejskich, gdzie naprawdę tysiące osób, właśnie seniorów, właśnie osób z niepełnosprawnościami umierały. I tutaj też nie bez znaczenia jest zaangażowanie pani minister funduszy europejskich, bo bardzo duże środki zostały szybko, w szybkich takich negocjacjach z Komisją Europejską desygnowane jakby do tego. I my też wierzymy, taka jest też intencja chociażby tych funduszy, że dalszym krokiem także służącym zabezpieczeniu przed epidemią, będzie tak zwana deinstytucjonalizacja, czyli tworzenie mniejszych placówek, rozgęszczanie i też tworzenie tej przestrzeni wtedy całego środowiska dużo bardziej dostępnego dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy no też jakby dali sobie, pozwolili sobie pogratulować. Tak? Jako społeczeństwo w tym aspekcie naprawdę spisujemy się dobrze i program Dostępność Plus jest takim mocnym wyrazem solidarności z tymi środowiskami osób starszych niepełnosprawnościami. Jeśli chodzi o te grupy, no to klasycznie, jeśli chodzi o dostępność, w zależności od tego, czy mówimy o dostępności architektonicznej, czy cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, no są pewne grupy szczególne, które potrzebują wsparcia pewnych rozwiązań uniwersalnych czy dostosowań. Ja pozwoliłem sobie, przygotowując się do tego spotkania, porozmawiać z kilkoma przyjaciółmi, znajomymi z różnymi niepełnosprawnościami. Na przykład moi znajomi, osoby z niepełnosprawnością wzroku, niewidome, bardzo pozytywnie oceniają taki efekt uboczny właśnie pandemii, o którym wspomniała pani minister, że naprawdę wiele spraw, dużo więcej niż jeszcze 3 miesiące temu w urzędach, ale też w służbie zdrowia możemy załatwić nie wychodząc z domu. Tak? E-recepty, e-urzędy, to zaczęło działać. Oczywiście to wszystko wymaga też takiego technologicznego dopracowania, żeby te różne formularze były dużo bardziej dostępne. Myślę, że pan Jacek Zadrożny tutaj więcej powie, ale to jest naprawdę bardzo pozytywnie oceniane. No, środowisko głuchych w bardzo dużym stopniu też zostało no, jakoś tak docenione, zauważone właśnie tą infolinią, bo proszę sobie wyobrażać, przypomnijmy sobie, w jaki sposób wszyscy przeżywaliśmy ten czas 1,5 miesiąca temu, kiedy to się zaczynało. Byliśmy w ogromnym stresie, te wszystkie komunikaty były na bieżąco śledzone, każdy się martwił, dobrze, to skąd maseczki, w jaki sposób mam się zachować. I gdyby nie ta infolinia, gdzie osoba głucha mogła otrzymać no, takie szczegółowe informacje, ta grupa byłaby wyłączona w ogóle z tego no, ratującego zdrowie i życie, tak? Strumienia informacji. Więc to są te grupy. Myślę, że bardzo mocno wejście w świat online pokazał też chociażby, że praca w takim trybie jest możliwa. W Polsce te doświadczenia były różne, pracodawcy nie zawsze byli chętni, a dla wielu osób z niepełnosprawnościami to jest bardzo ważne. Jest dużo osób, które nie są w stanie codziennie dojeżdżać do biura. I dlatego ta praca dla nich nie jest dostępna. Teraz widzimy, że można od czasu do czasu spotkać się bezpośrednio, ale na co dzień bardzo skutecznie pracować w biurze. Ja wierzę, że to będzie no, sprzyjało wejściu na rynek pracy wielu osób z różnymi niepełnosprawnościami, ruchowymi, ale także sensorycznymi.
Każdy dzień jest praktycznie inny i ta zmienność jest ważna, żeby też uczyć się nawzajem życia w tej nowej rzeczywistości. W tym momencie bardzo dziękujemy już panu prezesowi, panu Przemysławowi Żydokowi. Dziękuję serdecznie za
ocenie
naszej rozmowy. Panie ministrze, chciałem zapytać, bo był już poruszany kilkukrotnie temat programu Dostępność Plus. Jak ten program się sprawdza? Jak wygląda jego realizacja? Czy są jakieś plany jego modyfikacji, rozszerzania?
Program uruchomiliśmy w lipcu 2018 roku. Będziemy go wdrażać co najmniej do 2025 roku. Oczywiście, jeżeli nie uda się zrealizować tych przedsięwzięć, które są w nim określone do tego czasu, albo trzeba będzie zrealizować inne, nowe przedsięwzięcia, oczywiście ten termin będzie wydłużany. Przez ten okres od uruchomienia programu przede wszystkim to, z czego jestem najbardziej zadowolona, to ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Udało się tą ustawę przeprowadzić, ona już funkcjonuje, więc dzięki tym rozwiązaniom, które zostały w niej przewidziane, mam nadzieję i trzymam mocno za to kciuki, aby w najbliższych latach każdy podmiot publiczny zapewnił dostępność w co najmniej minimalnym stopniu. I aby te działania, które są przez nich podejmowane na rzecz poprawy tej dostępności były w jak największym zakresie. Ważnym elementem tej ustawy jest też Fundusz Dostępności, w którym zabezpieczono środki na poprawę dostępności infrastruktury, chociażby bloków mieszkalnych. To, o czym mówiłam na początku, więźniów czwartego piętra, chcielibyśmy, aby te instalacje wind, podjazdów, schodołazów właśnie tam się znalazły i były realizowane. Od momentu uruchomienia funduszu na ten cel przeznaczyliśmy ponad 87 milionów złotych. A pośrodki, które są w tej chwili przeznaczane w formie preferencyjnych pożyczek, sięgnęło już 14 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, gdzie właśnie realizowane są instalacje wind, podjazdów, schodołazów. Ale też również poza ustawą realizujemy dziesiątki różnego typu inwestycji, głównie właśnie ze środków Unii Europejskiej, dzięki którym zostaną przeprowadzone audyty dostępności, szkolenia personelu, inwestycje w wyposażenie, pomoce dydaktyczne dla 150 szkół podstawowych, dla ponad 100 uczelni, w 250 urzędach, w szpitalach, w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Około 50 miast otrzyma również wsparcie na opracowanie programów rozwojowych, które będą uwzględniać właśnie te aspekty dostępnościowe, wdrożenie rozwiązań właśnie w obszarze dostępności. Również nie zapominamy o tej infrastrukturze kolejowej, dworcowej, tak żeby te osoby o szczególnych potrzebach mogły być odpowiednio zaopiekowane i korzystać z tych urządzeń. Kupujemy również pojazdy komunikacji miejskiej, które są dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale również chcemy przeszkolić pracowników sektora transportu publicznego, transportu zbiorowego, aby posiadali odpowiednią wiedzę, w jaki sposób takimi osobami z niepełnosprawnością się zająć. Również nie zapominamy o gminach, które mogą uzyskać środki na uruchomienie indywidualnego transportu dla osób z niepełnosprawnościami, transportu door-to-door, od drzwi do drzwi, czyli właśnie dla tych osób, które posiadają ograniczoną mobilność i nie mogą same opuszczać domu. Więc sporo takich działań, które przede wszystkim doprowadzają do tego, aby życie osób o szczególnych potrzebach znacznie się poprawiło, aby mogli być i czuć się pełnoprawnymi obywatelami, którzy mają możliwość skorzystania z każdej usługi publicznej, która jest dla nich oferowana.
Bardzo dziękuję. Z nami jest pan Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO. Witamy serdecznie, panie prezesie.
Dzień dobry.
Temat, który chcielibyśmy teraz podjąć, to dostęp do informacji, bo w dobie pandemii myślę, że szczególnie ważna jest informacja, komunikowanie tego wszystkiego, co się dzieje, więc myślę, że na początek dobre pytanie, które warto postawić, to w jaki sposób, jakie są środki tejże komunikacji, jakimi drogami informacja dociera do każdego człowieka, do każdego obywatela?
W okresie pandemii wirusa, no w szczególności dotarcie z komunikacją, z informacją jest bardzo ważne. Seniorzy, którymi zajmujemy się od 8 lat, zostali wyizolowani, odcięci od swoich aktywności codziennych, od rodzin, od uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora. Dlatego bardzo ważne jest, aby do nich dotrzeć z informacją, ale też z przekazem aktywizacyjno-edukacyjnym. Oczywiście dużą rolę odgrywają media. I tu apelujemy do mediów, żeby przekazywały takie stonowane informacje, żebyśmy wspólnie nie za bardzo straszyli osoby starsze, ponieważ one są bardzo zaniepokojone tą sytuacją. To po pierwsze media, po drugie wiele organizacji takich jak nasze, które zajmuje się seniorami oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku czy kluby seniora, rozpoczynają działania w internecie, online, wykłady online, porady ekspertów. To jest bardzo ważne. No i po trzecie, poprzez MOPS-y, harcerzy i nasze aktywności docieramy do seniorów bezpośrednio. Apelujemy o to, aby być seniorami i z osobami w tym momencie wykluczonymi poprzez epidemię w kontakcie telefonicznym, aby ich wspierać. Po drugie, wysyłamy do nich książki, pakiety wsparcia, głos seniora, materiały z ministerstwa, tak zwany niezbędnik seniora, który wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysyłamy do seniorów. To w szczególności dotyczy tych seniorów, czyli tych 70% seniorów, którzy nie są ucyfrowani, nie mają dostępu do internetu. Dlatego do nich dostęp tradycyjny, pocztowy, telefoniczny, jeżeli się tylko da zachowanie środków bezpieczeństwa osobisty, no i medialny, czyli poprzez media. To jest duża odpowiedzialność teraz na nas ciąży, na mediach, na organizacjach, które zajmują się komunikacją, przekazem, aby ten przekaz był bardzo stonowany. Musimy seniorów uspokajać i dbać o ich aktywizację psychiczną i fizyczną. Musimy zdawać sobie sprawę, że osoba starsza, która przebywa w swoim mieszkaniu i obawia się wychodzić, no jest narażona na konsekwencje utraty, czy może uszczerbku zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego musimy aktywizować, musimy zachęcać do różnych konkursów, musimy zachęcać do, jeżeli tylko to możliwe, wychodzenia z psem, wysyłać książki, konkursy, mamy różne, stylowi seniorzy, przekaż nam swój przepis. Musimy stawać na głowie, aby aktywizować, edukować, aby seniorzy pozostawali aktywni fizycznie i psychicznie, bo jest to teraz dla nich bardzo ważne.
Zatem pomysłów im więcej, tym lepiej, bo rzeczywiście z jednej strony informacja bardzo konkretna, precyzyjna, stonowana i taka, która będzie służyła no, dobru człowieka, a z drugiej strony zapewnienie tego, by nie siedzieć, nie wpatrywać się w telewizor, czy nie słuchać tylko radia, czy w internecie, nie szukać informacji tylko i wyłącznie tragicznych, co złego, ile ofiar kolejnych i tak dalej. To jest bardzo ważne i za to też bardzo, bardzo dziękuję panie prezesie i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy. Drodzy Państwo, przechodzimy do drugiego takiego bloku tematycznego, a wstępem do niego będzie wcześniej przygotowany felieton na temat e-zdrowia.
Od miesięcy cały świat walczy z koronawirusem, co sprawia, że lepiej dla wszystkich będzie ograniczyć wyjście z domu do minimum. A to z kolei pokazuje, jak przydatne są e-usługi, zwłaszcza te związane z medycyną. Dzięki funduszom europejskim takie rozwiązania są możliwe i łatwo dostępne dla wszystkich. E-zwolnienie, e-recepta czy teleporady cieszą się teraz dużym zainteresowaniem.
E-recepta to rozwiązanie zostało zaimplementowane przez nas w aplikacji mobilnej mObywatel, czyli mamy zwizualizowane te recepty, no i w bardzo prosty sposób możemy lekarstwa odebrać w aptece, pokazując receptę, kod QR na smartfonie i bez konieczności posiadania ze sobą tej papierowej wersji odebrać leki. Ja mówię, to jest bardzo duże ułatwienie dla wszystkich, bo po pierwsze nie zgubi nam się, dla lekarzy, bo przyspiesza ten proces. Wyliczenia pokazują, że to jest mniej więcej 15% zaoszczędzonego czasu w ciągu dnia dla lekarzy, więc to jest pół godziny dodatkowo na leczenie pacjentów.
Wdrożone zostały zwolnienia lekarskie w postaci elektronicznej. Dzisiaj już praktycznie 100% tych zwolnień jest wystawianych w tej cyfrowej formie. Obecnie pracujemy nad upowszechnieniem elektronicznych recept i można powiedzieć, że w tym tygodniu, w taki powszedni dzień, 1 000 000 takich elektronicznych dokumentów, recept i zwolnień jest wystawianych, co pokazuje, że te postępy są bardzo duże i idziemy w stronę już pełnej cyfryzacji wszystkich usług medycznych. Mówię tu przede wszystkim o wchodzącym w przyszłym roku elektronicznym skierowaniu oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, która będzie zawierała w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje na temat stanu zdrowia każdego pacjenta. Przede wszystkim daje to znacznie lepszy i łatwiejszy dostęp do całej dokumentacji. Nie trzeba się już zastanawiać, czy nie zapomnieliśmy przypadkiem jakichś wyników badań, czy mamy ze sobą komplet dokumentów. Oprócz tego możemy zawsze samemu uzyskać do nich dostęp przez internetowe konto pacjenta dostępne pod adresem pacjent.gov.pl. Jeżeli zaś chodzi o perspektywę lekarza, no to lekarz w jeszcze większym stopniu niż pacjent może korzystać z tego lepszego dostępu, ponieważ te wszystkie informacje, które obecnie są w zbiorze zupełnie rozproszonych dokumentów, recept, też w pamięci pacjenta, która bywa zawodna, będą w coraz większym stopniu dostępne w sprawdzonym, bezpiecznym, zawsze czytelnym i dostępnym na każde życzenie zbiorze informacyjnym, co przyczyni się z pewnością do tego, że lekarzom będzie łatwiej skutecznie leczyć polskich pacjentów.
Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry, pani doktor. Kończą mi się leki. Jak możemy to załatwić? Czy ja muszę do pani przychodzić?
Nie, absolutnie pan nie musi. W tej chwili mamy możliwość wypisania recept w postaci elektronicznej. Proszę mi powiedzieć, jakie pan chce leki? Te, które pan bierze na nadciśnienie, czy jeszcze coś pan potrzebuje dodatkowo?
Nie, tylko te na nadciśnienie.
To wszystko. Dobrze, to wypiszę panu w formie elektronicznej i dostanie pan skan e-recepty. Poda pan w aptece kod i dostanie pan leki. Dobrze?
Świetnie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Sytuacja epidemiologiczna w kraju zmusiła pacjentów do pozostania w domu. Wielu jest zaniepokojonych tym, że nie może udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Ma utrudniony dostęp do lekarzy szpitalnych, lekarzy specjalistów. Tymczasem staliśmy do tego przygotowani, jeżeli chodzi o telemedycynę, ponieważ wiele porad i usług związanych z działaniem naszych przychodni możemy uzyskać drogą elektroniczną, czyli e-zwolnienia, e-recepty, e-skierowania i wreszcie teleporady, które mogą się odbywać czy to w formie telefonicznej, czy pod postacią rozmów wideo. Cała ta oferta jest dostosowana do pacjenta w każdym wieku. Oczywiście pacjenci, którzy na co dzień korzystają z poczty elektronicznej, z komputerów, z mediów społecznościowych, lepiej się w tym odnajdują, ale również i osoby starsze mogą uzyskać teleporadę przy pomocy własnego telefonu. W tej chwili każdy posiada telefon komórkowy. Porozmawiać ze swoim lekarzem. Lekarz może zlecić recepty, może nam doradzić, jak postępować w przypadku naszych chorób. Często pamiętajmy o tym, że lekarz pierwszego kontaktu zna doskonale swoich pacjentów, więc pacjenci, pomimo że nie są osobiście badani przez lekarza, mogą się czuć bezpieczni. Oczywiście w sytuacjach uzasadnionych lekarze nie odmawiają badania pacjentów. Tacy pacjenci są badani w przychodni z zastosowaniem wszelkich procedur i środków ochrony osobistej, tak aby nie narażać siebie i pacjenta.
Wszystkie zaprezentowane w materiale elektroniczne systemy dbające o nasze zdrowie i zapewniające bezpieczny dostęp do usług medycznych powstały przy wsparciu Unii Europejskiej.
Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone na temat szansy i wyzwania dostępności rola funduszy europejskich. Z nami jest pani minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i dołączył pan dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam szanownych państwa.
Panie doktorze, no właśnie, jak to wygląda w praktyce? E-zwolnienia, e-recepty, telemedycyna, czy to się sprawdza?
Sprawdza się i to sprawdza się doskonale, a szczególnie w tym momencie, w erze pandemii czy epidemii, jest to narzędzie, czy są to narzędzia, które są niezwykle potrzebne i wdrożone w zasadzie w ostatniej chwili na czas. Tak się złożyło, taki był kalendarz tych wdrożeń, że przez wiele lat się nic nie działo i wdrożone zostały najpierw zwolnienia już 10 miesięcy temu, od 7 stycznia tego roku e-recepty, i to jest ogromny walor, ogromna rzecz, ogromny sukces, albowiem no bez tego sytuacja pacjentów byłaby trudna. No i oczywiście w przyszłości e-skierowania oraz cała dokumentacja elektroniczna, niezwykle potrzebne narzędzie, które będzie poprawiało jakość na pewno naszej pracy, kontakt z pacjentami, które będzie przede wszystkim nas komunikowało, lekarzy między sobą, specjalistów medycyny rodzinnej i specjalistów innych dziedzin medycyny.
Panie doktorze, czy trzeba być jakoś specjalnie przygotowanym do tego, jakiś sprzęt specjalistyczny? Mówimy tutaj, czy myślimy też o osobach starszych, o seniorach, czy one w jakiś sposób muszą być przygotowane, prosić o pomoc swoich bliskich, wnuków?
Ja też myślę głównie o osobach starszych, o seniorach i zawsze uważam, że dla nich powinno się dedykować większość tych różnego rodzaju porad i e-porad, dlatego, bo to są osoby, które bardzo licznie korzystają z naszej opieki, z opieki medycznej. I powiem tak, no jeżeli osoba jest bardziej tutaj wyrobiona w tych sprawach dotyczących internetu, sieci, różnych aplikacji, różnych możliwości, to jest oczywiście lepiej, ale wystarczy, proszę Państwa, telefon. Wystarczy tak naprawdę telefon. Jeżeli dzwonimy do lekarza rodzinnego, który jest Państwa przyjacielem od lat, zna swoich pacjentów, zna Państwa, zna rodzinę, zna cały kontekst, w którym ten pacjent jest, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzięki nawet takiemu prostemu narzędziu jak telefon, już nie mówiąc o innych możliwościach, które nawet sam telefon niesie, poradzić Państwu, napisać receptę, tutaj także poleczyć na odległość, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, może dziwnie, ale w dzisiejszych czasach właśnie ta forma jest formą polecaną i zalecaną z powodów epidemiologicznych.
Panie doktorze, kwestia telemedycyny, czyli tych porad na telefon, na co zwrócić uwagę, co powiedzieć wtedy, czego unikać i pytanie też, kiedy lekarz rodzinny jest dostępny dla swojego pacjenta przez telefon?
Najczęściej to tak wygląda, że zbierają informacje panie rejestratorki, panie pielęgniarki, przekazują nam, lekarzom rodzinnym bezpośrednio czy praktycznie cały czas, w czasie pobytu naszego w przychodni. My te wszystkie telefony analizujemy, wypisujemy recepty, wypisujemy różnego rodzaju skierowania właśnie. Inne takie biurokratyczne czynności, które też już łatwiej wykonać, bo oczywiście poprzez e-zdrowie dużo, dużo łatwiej to zrobić. I dzwonimy do pacjentów, kontaktujemy się z pacjentami praktycznie przez cały dzień naszej pracy. W momencie, kiedy oczywiście jest potrzeba zbadania pacjenta, jak się ładnie mówi, w realu, czyli w pewnej rzeczywistości, czyli zupełnie tradycyjnie, to pacjenta zapraszamy na określoną godzinę i w pełnym rygorze sanitarnym zarówno jego, jak i nas jest pacjent badany, rozmawiamy twarzą w twarz. Natomiast jeżeli nie ma takiej potrzeby, a często tak się na szczęście zdarza, że są to na przykład przepisane, jak w Państwa materiale, chociażby leki z powodu nadciśnienia, nie ma potrzeby jakichś tutaj dużych ustaleń, to odbywa się to także przez telefon w bardzo prosty sposób. My tłumaczymy Państwu, naszym pacjentom tą rzeczywistość, tłumaczą panie pielęgniarki, panie położne, panie pracujące w rejestracji. Rozmawiamy i to jest dobrze, to się sprawdza.
Cieszymy się, że się sprawdza. Też zachęcamy do tego, by odwiedzać stronę internetową pacjent.gov.pl. Adres tej strony jest na Państwa ekranach. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za te kilka słów, ale jakże cennych. Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, pan doktor Michał Sutkowski był naszym gościem. Ja chciałbym zapytać panią minister o pojęcie dostępności cyfrowej. Ogólnie już ono się pojawia raz po raz też w naszej rozmowie. Czym ona jest i jakich dziedzin życia dotyczy? Może jakich też najbardziej?
Przede wszystkim dostępność cyfrowa to umożliwienie wszystkim korzystania z informacji, które są w formie elektronicznej. Czyli chodzi o to, aby każdy mógł odczytać to, co znajduje się na stronach internetowych, w dokumentach elektronicznych, czy chociażby w aplikacjach na telefonach komórkowych. Brak dostępności cyfrowej najczęściej odczuwają osoby niewidome bądź też niedowidzące. A przecież każdy z nas chce być samodzielny, każdy chce sobie w życiu radzić jak najlepiej samemu. Więc chodzi o to, aby każdy mógł też niezależnie od stopnia swojej sprawności móc złożyć zeznanie podatkowe, móc zrobić zakupy w sklepie internetowym, ale też tak zwyczajnie przeczytać wiadomość, która do nas przyszła. Często wiadomość z ostrzeżeniem. Dlatego też strony internetowe, dokumenty i wszelkie informacje, które się tam pojawiają, muszą spełniać określone wymagania, aby były dostępne, czyli możliwe do odczytania przez syntezatory mowy, czytniki ekranu. I to właśnie w ten sposób osoby niewidome, niedowidzące odczytują informacje. Czyta je im na przykład specjalny program w telefonie. Więc ważna jest tutaj również możliwość powiększenia tekstu, zastosowanie odpowiedniego kontrastu, koloru czy układu treści. Dlatego po to, aby z tych rozwiązań mógł skorzystać każdy z nas, nie tylko osoby niedowidzące. My jako realizatorzy programu Dostępność Plus zawsze mówimy, że jeżeli coś jest dostępne dla osoby o szczególnych potrzebach, będzie też idealne do skorzystania przez każdego z nas. Więc nie możemy, mówiąc o dostępności cyfrowej, nie możemy zapominać o tak ważnym dokumencie, który właśnie reguluje te kwestie i została, jest to ustawa, która została uchwalona przez Sejm, ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jest to taka ustawa, która wprowadza obowiązek zapewnienia dostępności stron internetowych, aplikacji mobilnych prowadzonych właśnie przez podmioty publiczne. Więc jest to kolejny aspekt, który uzupełnia te działania określone w programie Dostępność Plus. Ale słyszałam, że będzie z nami i jest z nami ekspert z Ministerstwa Cyfryzacji, bo to właśnie ten resort odpowiada za przygotowanie i wdrożenie tej ustawy, więc myślę, że będzie on mógł powiedzieć znacznie więcej o tej ustawie niż ja.
Bardzo dziękuję pani minister. Szanse i wyzwania dostępności, rola funduszy europejskich, o tym dzisiaj rozmawiamy. Na różne płaszczyzny się przenosimy. Teraz sprawy urzędowe, tak jak pani minister wspomniała, pan Jacek Zadrożny, główny specjalista do spraw dostępności w Ministerstwie Cyfryzacji. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry państwu. Dziękuję pani minister za takie wspaniałe wprowadzenie.
To już nie będę wprowadzał, żeby tutaj nie popsuć niczego. Panie doktorze, ja chciałem zapytać, jak możemy dzisiaj sprawy urzędowe załatwiać? Jak to wszystko wygląda i czy to funkcjonuje przede wszystkim?
To funkcjonuje coraz bardziej, tak powiedział, ponieważ to jest proces, który zaczął się już dawno temu. Natomiast w tym momencie okazało się, że to są usługi bardzo przydatne w takiej szczególnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. W tej chwili na portalu gov.pl jest około 1600 różnych usług, z których można skorzystać. Można zdalnie uzyskać różne informacje z rejestrów państwowych. Ja sam rok temu składałem wniosek o wydanie dowodu osobistego przez internet i okazało się to naprawdę banalnie proste. W tym roku, tak samo jak w zeszłym, składałem deklarację roczną podatkową. To nie jest u nas, to jest w Ministerstwie Finansów. I to również było bardzo prosto. Dużo jest teraz usług, które są uruchomiane i z których można korzystać. Pewnie już była o tym mowa, ale można odbyć na przykład wizytę lekarską zdalnie, można uzyskać receptę, skierowanie, zwolnienie lekarskie. Wszystko to się dzieje już teraz w sposób elektroniczny.
Teraz jest kwestia też i czas rozliczeń, jeżeli chodzi o podatki. Wiemy, że ten okres rozliczeniowy został przedłużony i pytanie o to, w jaki sposób możemy sobie radzić również w tym czasie.
No, rozliczenie podatków jest w tym momencie tak proste, że nawet nie wiem, jak ten proces można byłoby jeszcze uprościć. Podatki gov.pl, zalogować się profilem zaufanym i tam są wszystkie PIT-y, które dostało się od pracodawcy. Nic nie trzeba przesyłać. Jak się nie wkłada zaakceptować. Odprowadzałem pewne ulgi, więc wpisałem tam odpowiednie pole, kliknąłem, złóż zeznanie i już. Zajęło mi to może, nie wiem, 10 minut. Ponieważ z wypełnianiem tych papierowych formularzy sprzed kilku lat, no to jest po prostu gigantyczna różnica.
Cieszymy się, że to rzeczywiście jest no, realna pomoc i ta dostępność jest coraz łatwiejsza. Do tego dochodzą konta bankowe, karty płatnicze i tak dalej, usługi internetowe, tym bardziej teraz zakupy, które możemy przez internet zrobić bez wychodzenia z domu. Jak słyszymy, nie jest to trudne. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Pan Jacek Zadrożny z Ministerstwa Cyfryzacji był naszym gościem. Chciałem panią minister zapytać, jakie są jeszcze planowane działania w ministerstwie w kwestii dostępności? Czy jeszcze można jakoś tę dostępność poprawić? Bo słyszymy, że ona jest no, bardzo szeroko już promowana i dostępność rzeczywiście jest czymś, co się nieustannie rozwija.
Ja bardzo cieszę się, że ta dostępność się rozwija. Ja zawsze powtarzam, że dostępność powinniśmy zaczynać od nas. Ona powinna zagościć w naszych sercach jako coś takiego bardzo istotnego, bo my pełnosprawni, powinniśmy przełamywać swoje własne bariery, swoje własne obawy przed tym, czy pomóc, czy zapytać, czy doradzić. My bardzo często boimy się podejść do osoby z niepełnosprawnością i po prostu najzwyczajniej w świecie zapytać się, czy potrzebuje naszej pomocy. Więc przede wszystkim te działania, które prowadzi nasze ministerstwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, to działania ukierunkowane na informowanie o tym, co w ramach dostępności trzeba robić i powinno się robić, aby ułatwiać i poprawiać jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście wiele działań, o których już wspominałam, które pomagają zarówno jednostkom samorządu terytorialnego, jak i uczelniom, szkołom. Więc są to działania, które są na bieżąco realizowane. Nie zapominamy również o przedsiębiorcach, czyli o tym wsparciu dla przedsiębiorców, które będzie ułatwiać uniwersalne projektowanie, uniwersalne myślenie. To, o czym wspominałam również dzisiaj, jeżeli produkt jest dostępny dla osoby z niepełnosprawnością, to będzie on też chętnie używany przez osoby pełnosprawne. Ja swego czasu pamiętam, zaczęliśmy od długopisów dla osób leworęcznych, więc myślę, że jest to coś, gdzie zaczęliśmy już myśleć o tej dostępności, a teraz ta dostępność pojawia się w każdym aspekcie naszego życia i chcemy tą dostępność wprowadzać. Przedsiębiorcy również wykazują swoje zainteresowanie wprowadzaniem takich innowacyjnych i dostępnych usług. My chcielibyśmy to promować, chcielibyśmy w ramach naszego ministerstwa spotykać się i pokazywać takich przedsiębiorców, którzy takie rozwiązania w swoich produktach wprowadzają, bo myślę, że jest to ważny aspekt naszego życia na chwilę obecną, więc również wsparcie dla przedsiębiorców, szeroko rozumiane wsparcie poprzez wsparcie finansowe właśnie ze środków Unii Europejskiej, gdzie te produkty, te usługi mogą być dofinansowane w ramach środków europejskich.
Rozmawiamy oczywiście w kontekście pandemii, która nas dotknęła, z którą musimy się borykać, musimy się nauczyć żyć, może tak bardziej pozytywnie mówiąc. Jest z nami pani prezes Magdalena Raszdorf z Fundacji Biznes Bez Barier. Witamy serdecznie panią prezes.
Dzień dobry.
Pani minister wspomniała przed momentem o rozwiązaniach, które są w zakresie dostępności oczywiście proponowane przedsiębiorcom. Jak te rozwiązania realnie odpowiadają potrzebom przedsiębiorców?
Ja myślę, że bardzo dobrze. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wszystkich programów, które są realizowane w ramach projektów Dostępność Plus i to jest pierwsza sprawa. A druga rzecz, mogą skorzystać z tutaj wsparcia, które oferuje ministerstwo w tym zakresie.
Wsparcie można liczyć, jeżeli chodzi o te kwestie związane z dostępnością.
Jest kilka programów, które są realizowane, dedykowane dla tutaj przedsiębiorstw. To jest pierwszy projekt, to są bony na innowacje, czyli firmy mogą zakupić projekt, który myślą od instytucji badawczo-rozwojowych i później mogą go wdrożyć. Druga forma to są badania na rynek, czyli po prostu mogą być realizowane badania, które już firmy mają opracowane, tak? A drugi, trzeci taki bardzo ciekawy projekt są rzeczy są dla ludzi, czyli firmy, które myślą o konkretnym projekcie, mogą wprowadzić go na rynek w ramach projektów europejskich.
I oczywiście mówimy, teoretycznie mówimy o tych potrzebach, które są, mówimy o rozwiązaniach, które są również możliwe do wykorzystania. I za momencik o tych rozwiązaniach bardzo konkretnych zobaczymy materiał. Ja też w tym momencie już zapraszam naszych widzów do kontaktu telefonicznego, do zadawania pytań. Pani minister, jest taka okazja, myślę, że warto tę okazję wykorzystać. Numery do naszego studia dla widzów z północy Polski 56 657 00 11, z południa 657 00 12. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 13 i 657 00 14 i telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszam teraz do obejrzenia felietonu na temat działalności spółdzielni Panato.
W czasie epidemii koronawirusa bardzo ważne jest zapewnienie dostępu do środków ochrony osobistej, rękawiczek czy maseczek. Wiele firm i organizacji rozpoczęło produkcję takich materiałów, aby każdy z nas mógł z nich łatwiej skorzystać. Wsparcie w tym zakresie oferują także fundusze europejskie. Pożyczkę na preferencyjnych warunkach otrzymała spółdzielnia socjalna Panato, która rozpoczęła szycie maseczek ochronnych.
Spółdzielnia socjalna Panato istnieje od 2012 roku. Na początku nasz profil był wielobranżowy. Ogólnie pomysł był taki, żeby zorganizować grupę osób bezrobotnych, rzemieślników bądź osoby, które mają taki profil artystyczny. I właśnie wspólnie jako kolektyw, jako spółdzielnia pod jedną marką, pod jednym szyldem jednej organizacji działać właśnie tutaj lokalnie. Z biegiem lat rynek zweryfikował naszą działalność, ponieważ okazało się, że takie bardzo artystyczne, rękodzielnicze działalności ciężko utrzymać na rynku komercyjnym. I zauważyliśmy taki trend, że faktycznie jest popyt na szycie toreb i plecaków. Na początku takich produktów unikalnych, które sprzedawaliśmy osobom indywidualnym, ale w trakcie działalności postanowiliśmy szyć takie torby i plecaki hurtowo na rynek reklamowy. No i dzisiaj faktycznie możemy śmiało nazwać siebie producentem toreb bawełnianych i plecaków z nadrukiem. Głównie zamawiają u nas firmy komercyjne, są to albo małe firmy lokalne, natomiast również duże korporacje, które kupują takie produkty na przykład dla swoich pracowników albo ze względu na działalność marketingową typu obecność na targach albo różnych eventach firmowych. Otrzymaliśmy pożyczkę niskoprocentowaną z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój, Power, z funduszów europejskich. Dzięki temu mogliśmy rozpocząć produkcję maseczek medycznych. Troszeczkę czasy się zmieniły tu w kontekście epidemii. Musieliśmy nieco zmienić profil produkcyjny, ponieważ my de facto kierujemy nasz produkt głównie do rynku takiego sektora eventowego, tak? Czyli targi, konferencje, różne działania marketingowe firm, ponieważ te budżety marketingowe są teraz mocno ograniczone u naszych klientów i zamówienia się, można powiedzieć, urwały z dnia na dzień. Postanowiliśmy przeorganizować linię produkcyjną i właśnie uruchomić szycie masek bawełnianych wielokrotnego użytku, bądź też mamy zorganizowaną linię masek medycznych, takich chirurgicznych, trzywarstwowych z włókniny medycznej.
Spółdzielnia socjalna Panato skorzystała z pomocy, jaką daje nam Unia Europejska w postaci funduszy europejskich.
Spółdzielni Panato usłyszeliśmy, zobaczyliśmy też bardzo konkretny przykład działalności, odpowiedzi na to, co dzieje się, jakie jest teraz zapotrzebowanie, choćby w kwestii szycia maseczek. Pytanie, jak obecnie wygląda działalność tejże spółdzielni? Pani minister, pani prezes nie ma już z nami, a zatem pytanie może też w kontekście spółdzielni Panato, ale też innych takich podmiotów. Czy jest zainteresowanie funduszami, czy zgłaszają się, jeżeli ewentualnie ktoś chciałby, byłby zainteresowany, w jaki sposób może się zgłosić, może zobaczyć, może uzyskać bardzo konkretną pomoc, jeżeli chodzi również o takie podmioty jak no choćby spółdzielnie, ale też inne rzeczywistości, które no są kreatywne.
Tak, ja w tym miejscu właśnie chciałabym też wspomnieć o innowacjach społecznych. Potrzeba matką wynalazku, jak to mówią, i właśnie w ramach 5 obecnie działających inkubatorów dostępności tworzone są innowacje społeczne. Te innowacje społeczne, które wynikają z potrzeby. One bardzo często są realizowane właśnie przez osoby, które mają do czynienia z osobą z niepełnosprawnościami i tworzą różnego rodzaju rozwiązania, które będą ułatwiać funkcjonowanie takich osób z niepełnosprawnościami. Jeden przykład, który utkwił w mojej pamięci o znaczącej nazwie Torba Borba, bo jesteśmy przy tworzeniu tego typu produktów. Torba Borba, produkt stworzony przez 2 studentki Akademii Plastycznej. Torba, która jest zasilana silniczkiem elektrycznym i pomaga osobom starszym, seniorom w robieniu zakupów, bo nie trzeba dźwigać ciężkich toreb. Ale też torba, która scala społeczeństwo, bo jest to na przykład jedna torba na kilka mieszkań, na kilku seniorów, dzięki czemu ci seniorzy ze sobą się spotykają, rozmawiają, wymieniają się doświadczeniami, a czasami też i pomagają sobie w robieniu zakupów. Więc pamiętajmy o tym, że te produkty nie zawsze służą tylko jednemu celowi, ale również i właśnie takim społecznym aspektom, które mogą mieć znaczenie. A jeżeli chodzi o fundusze i o sięganie po fundusze przez przedsiębiorców, to tak, szczególnie właśnie w tym okresie, kiedy te kwestie płynnościowe, kiedy te kwestie sprzedażowe spadają, nie ma tylu zamówień na produkty, które do tej pory dany przedsiębiorca produkował, istnieje potrzeba chociażby zmiany swojego profilu, zmiany świadczonych usług. I takie możliwości fundusze europejskie dają, szczególnie poprzez pożyczki, pożyczki nieoprocentowane, pożyczki bez dodatkowych opłat, które są, ale również dotacje na kapitał obrotowy. Te dotacje będą udzielane zarówno z poziomu regionalnego, bo nie zapominajmy o 16 regionalnych programach operacyjnych, ale również i z poziomu krajowego. Wszelkiego rodzaju dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników, których zatrudniamy, po to, żeby utrzymać to zatrudnienie w firmie, żeby w momencie, kiedy pandemia się skończy i nastąpił restart gospodarki, żeby on był w znacznie szybszym tempie niż do tej pory. Więc właśnie w tych obszarach te fundusze europejskie dzisiaj działają. My wprowadzamy też szereg ułatwień w realizacji projektów, które w tej chwili się toczą, bo mówimy o prawie 62 tysiącach projektów, które są realizowane przy wsparciu z funduszy europejskich. Więc kwestia wydłużenia terminów realizacji projektu, kwestia uznania za kwalifikowalne wydatków, które zostały poniesione chociażby na szkolenie czy targi, które się nie odbyły, a przedsiębiorca poniósł takie wydatki. My uznajemy dzisiaj za kwalifikowalne, bo no jesteśmy w czasie działania siły wyższej, w czasie działania takiej epidemii, której no nie dało się przewidzieć. Zostaliśmy przez nią zaskoczeni, więc musimy na nią adekwatnie reagować.
Bardzo dziękuję. I mamy telefon pierwszy. Prosimy. Telewizja Trwam. Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystyna z Warmińsko-Mazurskiego.
Witamy Pani.
Ja mam pytanie do Pani Minister. Pani Minister, ja jestem w wieku senioralnym i otrzymuję te 500 zł z tytułu niepełnosprawności. A ponieważ mam usługi opiekuńcze w formie usług specjalistycznych, to mi się potrąca przeszło 7 zł i ja prawie wydaję 300 zł na te usługi właśnie, zamiast wydać je i spożytkować na jakąś rehabilitację, masaż, bo mam kłopoty z chodzeniem w ogóle, sprawy ruchowe. I bardzo proszę, dlaczego to się wlicza dla nas do dochodu? Proszę o odpowiedź. Mhm. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Krystyno. Pani Minister, prosimy bardzo.
Muszę powiedzieć, że czuję się zaskoczona tym pytaniem, ponieważ niewiele on ma wspólnego z funduszami europejskimi, którymi staram się zarządzać. Więc jeżeli pani Krystyna pozwoli, ja zobowiązuję się do tego, że rozeznam temat i przekażemy odpowiedź do telewizji, która później, mam nadzieję, przekaże ją pani Krystynie.
Mhm. Bardzo dziękujemy. Oczywiście postaramy się jakoś tutaj pośredniczyć w tej kwestii, bo to są sprawy istotne. Pytanie, czy w dobie pandemii oferta środków unijnych jest skromniejsza, bo słyszę o 62 tysiącach projektów, to jest wręcz niewyobrażalna liczba projektów i to oczywiście cieszy. Więc pytanie, czy te środki są uboższe, czy to ma jakoś onieśmielać tych, którzy ewentualnie chcieliby się po te środki zwrócić, czy wręcz przeciwnie?
My mówimy o trwającej perspektywie finansowej, o tej perspektywie, która rozpoczęła się w 2014 roku i trwa do końca 2020 roku, gdzie do dyspozycji mieliśmy ponad 88 miliardów euro, więc stąd też ta ogromna liczba projektów, które są w tej chwili realizowane. Do dyspozycji niezakontraktowanych środków pozostało nam jeszcze około 30-40 miliardów złotych. I są to środki, które właśnie chcemy przeznaczyć na działania związane z walką z pandemią, ale też i zapobieganiem jej negatywnym skutkom gospodarczym. Dlatego staramy się wprowadzać wszelkiego rodzaju ułatwienia w dostępie do tych środków dla przedsiębiorców. Chcemy te środki przeznaczać na kwestie związane z ochroną zdrowia, czyli chociażby to, o czym na początku wspominaliśmy, o dofinansowaniach dla domów pomocy społecznej, dla domów dziecka, domów opieki senioralnej, ale również na wsparcie szpitali, na wsparcie walki z pandemią. Czyli mówimy o takich zwyczajnych zakupach w postaci chociażby maseczek jednorazowych, środków ochrony indywidualnej. No ale mówimy też o tych przedsięwzięciach większych u przedsiębiorców, gdzie chociażby zachodzi potrzeba zmiany swoich produkcji w tym momencie, czyli przekształcenie linii technologicznej, linii produkcyjnej po to, żeby wprowadzać na rynek te produkty, które będą właśnie związane z walką z pandemią, czyli przechodzimy z szycia toreb na szycie maseczek jednorazowych czy wielorazowego użytku.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani minister Irena z Bydgoszczy.
Tak, słucham.
Pani minister, ja bym się chciała zapytać o taką rzecz, mianowicie, czy te fundusze europejskie, którymi pani zarządza, czy przewidują one taką pomoc dla osób, jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadam to świadczenie uzupełniające 500+. Mój problem to jest taki, że ja wynajmuję mieszkanko maleńkie, z córką mieszkamy. Córka się dobrze uczy tutaj. Jesteśmy takimi, powiedziałabym, no nie chcę się chwalić, dobrymi ludźmi, ale nie mamy tego mieszkanka. Bardzo duże są koszty. Ja tutaj się borykam z, teraz troszeczkę lepiej funkcjonuję, ale borykam się z wielkim lękiem i z wielką, no ja choruję na schizofrenię paranoidalną, ale ja uważam, że ten brak poczucia lęku, ten brak poczucia bezpieczeństwa, on jest spowodowany tym, że po prostu mi realnie zagraża bezdomność, bo te koszty mieszkanka są, no ono jest bardzo skromne, ale 20 metrów kwadratowych mniej więcej, ale one są w porównaniu z moimi świadczeniami tak duże, że zagraża mi ta bezdomność i ten lęk jakby potęguje tą moją chorobę. Ja przypuszczam, że gdybym miała troszeczkę spokojniejszą sytuację, mogłabym na pewno podjąć pracę fizyczną. Miałam wykształcenie wyższe, ale ja nie gardzę pracą fizyczną. Czy dla takiej osoby jak ja taka pomoc, nie wiem, czy w jakiej postaci, czy mogłabym się jakoś starać o taką pomoc z tych funduszy?
Mhm. Dziękujemy pani Ireno. Prosimy panią minister.
Jeśli chodzi o środki europejskie, które mamy w tej chwili do dyspozycji, tak jak wspominałam, te środki to są środki, które zostały nam przeznaczone w ramach perspektywy 2014-2020 na określone programy. Komisja Europejska dopuściła możliwość przesuwania tych środków w tej chwili na walkę z COVID-em i skutkami wystąpienia pandemii. Więc niestety tego typu działania, o których pani wspomina, nie były przewidziane do finansowania w ramach tej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Obawiam się też, że nie będą one mogły być finansowane w nowej perspektywie finansowej, ta, która jest w tej chwili projektowana. Chociaż musimy sobie powiedzieć, że skutki pandemii, skutki gospodarcze powinny zweryfikować te plany i priorytety.